zainteresowany i chciałby troszeczkę się przed meczem ogarnąć. Przechodzimy do punktu 7. Odpowiedzi na wnioski interpelacji radnych i sołtysów. Panie burmistrzu, zaczniemy od pana.
Proszę bardzo.
To bardzo proszę.
Jeśli chodzi tu o interpelację pana Jana Kuchowicza, rzeczywiście w tym roku miała się odbyć impreza offroadowa, druga z rzędu takiej rangi i przy takiej liczbie uczestników i rzeczywiście przy ogólnopolskim oddźwięku, bo to rzeczywiście pismo 4x4 poświęciło też tam dwie strony bodajże tej naszej imprezie. Byliśmy przygotowani do tego, podejmowaliśmy działania organizacyjne. Rzeczywiście były problemy z uzgodnieniami z Agencją Nieruchomości Rolnej, to przyznaję, ale wszystko zmierzało w dobrym kierunku, z tym, że no, organizator główny to jest, był wezwany do mnie pewnego dnia pan Maciek Rachtan, który jest, powiedzmy, reprezentuje to środowisko offroadowe, nie robiąc cyklu kilku imprez w Polsce co roku, że no wycofują się niestety z żalem, ponieważ mają za mało chętnych, za mało uczestników. Co do inicjatywy przejęcia gruntów, rzeczywiście myślimy już o tym, żeby również podjąć taką inicjatywę uchwalenia najpierw planu, procedurę planistyczną wszcząć na tereny, ale proponowałem te tereny w Kleśnie jednak, tam gdzie jest ten piękny obszar, na którym odbywały się Lubuskie Mistrzostwa Offroadowe w ubiegłym roku. To są tereny agencji i tam uchwalając plan moglibyśmy mieć podstawy pod wystąpienie o przejęcie tych terenów, tych działek na cele publiczne. Na cele publiczne. Rzeczywiście myślimy o takim działaniu, bo no rzeczywiście jest środowisko, jest potencjał, jest świetny teren i są tradycje, tak. Zresztą ten teren, jestem zaskoczony, że oni tej imprezy jednak nie doprowadzili, że tak powiem, do skutku, ponieważ no, wychwalali to niebiosa, walory tego terenu, walory tej trasy. My staraliśmy się też w tym roku nawet poszerzyć jeszcze zakres możliwości, też ilość uczestników, poszerzając ten teren o jakąś tam kolejną działkę czy działki, już szczegółów nie pamiętam, no ale mimo to okazało się, że chyba rzeczywiście jakieś problemy finansowe potencjalnych uczestników spowodowało, że nie byli w stanie jednak zgromadzić takiej liczby chętnych, która by zaowocowała organizacją tej imprezy, ale mamy fajny teren, mamy tradycję, mam potencjał także w postaci ludzi i rzeczywiście trzeba działać i myślimy o tym, żeby taką działkę czy kompleks działek wskazać poprzez wszczęcie procedury planistycznej i w ten sposób powodujemy zresztą, że agencja nie może tych terenów przeznaczyć na inne cele, sprzedać. Blokujemy też taką możliwość i stwarzamy sobie jednocześnie możliwość po zakończeniu tej procedury planistycznej, bo ta ustawa tam jeszcze narzuca pewne sprawy, że to musi być jakieś zaangażowanie w budżecie, żeby można było od agencji przejąć. To już nie jest tak proste, jak bywało poprzednio, ale jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi tutaj, pan sołtys Drawin. Ja staram się wszędzie być, gdzie mnie zapraszają. Teściowej się tak, no już tak bardzo nie boję. Nie zawsze mogę być, bo czasami się zbiegają imprezy, tak jak na przykład oprosiłem niedawno leśniczego Kaczmarka Krzysztofa, kolegę zresztą naszego rodnego z poprzedniej kadencji, tak żeby mi wytłumaczył w Górzyskach, bo nie mogę, to byłem zaproszony na Święto Górze, a jednocześnie gdzie indziej wcześniej zostałem zaproszony, no więc tam wypadało być tam. Jeśli chodzi o Drawinę, to uderzę się w piersi, rzeczywiście, bo taka sytuacja zabawna, no zabawna, nie zabawna, ale ja miałem Drawinę zapisane w kalendarzu na niedzielę. jeszcze dzwonił do mnie ten człowiek, żeby się umówić, żeby prosił mnie, żebym z nim pojechał, żebym go zabrał, się umówiłem z nim, a jakże na niedzielę. Po czym w sobotę wieczorem, podczas meczu piłki ręcznej, Zielona Gmina, Zielona Góra Gorzów, dowiedziałem się, że impreza się odbyła w sobotę. Po prostu jakieś nastąpiło nieporozumienie. Być może, chyba to mała wina, że przeczytałem zaproszenie i wpisałem zamiast soboty, niedzielę. I stąd to wynikła moja nieobecność, a nie zrozumieli tak lenistwa czy lekceważenie czegoś takiego, bo jeżeli tylko mogę, to jestem. W sprawie obiektu, to rozumiem, to pytanie było także do pana starosty, pana Renego Skrzypczyńskiego, ale jeśli chodzi o przejęcie tej słynnej robakówki z tak bogatą historią różnego rodzaju zgodnień, rozmów, negocjacji, niesfinalizowaną jakby o tym pomyślnie, to ostatnia wersja, jaka się pojawiła podczas naszych rozmów, wiązała się z datą 15 września. Znaczy 15 września miał być sfinalizowany operat. I z tego operatu miał się oczywiście na ten obiekt miał się wyłonić obraz jakby poziomu zaangażowania finansowego, wokół którego się toczyła rozmowa. Oczywiście my cały czas stoimy na tym samym stanowisku, że takie obiekty, skoro przekazane gminom, które nic nie pomogły, powinny być przekazywane nam akurat jak najniższym kosztem, ale pomijając, jeszcze tego operatu nie ma. No ale temat został jakoś tam wywołany, więc powiedziałem, że czekamy cały czas na to, by siąść do stołu i rozmawiać na temat przekazania robakówki, ale póki co przynajmniej ze strony władz powiatu pada to zastrzeżenie, ale jednocześnie jakaś obietnica, tak? Zastrzeżenie, że musi być operat, ale też obietnica, że on jak najszybciej zostanie wykonany. Ale jeszcze nie został wykonany. Jeśli chodzi o pana Rynnego Czekaja, ja rozmawiałem już wcześniej, tylko nie wiem, na ostatniej sesji też nie miałem okazji, rozmawiałem z przedstawicielami spółdzielni na temat tego boiska. Sprawa ma dwa aspekty. Jeden to jest taki, że on gdzieś tam pod oknami czasami pode mną hałasuje, nie wiem czy to prawda czy nie, ale jeśli chodzi o boisko asfaltowe, zapewniono mnie, że nie będzie żadnych zastrzeżeń, ograniczeń, że no to jeszcze będę interweniował, ale ja wówczas niezwłocznie udałem się na rynek, osobiście podjechałem i rozmawiałem. I boisko asfaltowe, jak mi zapewniono, będzie dostępne bez ograniczeń dla młodzieży. Ale ja nadal, jaka jest sytuacja, że ktoś im każe opuścić, tak nie pozwala...
Sąsiedzi z bloków każą im opuścić boisko. Wtedy przesyłają małe dzieci, żeby sobie jeździły na rowerach. I tam jest konflikt tego typu. A to nie jest blisko okien i bez przesady. No, dzieci mogą jeździć gdzie indziej, nie muszą akurat w tym momencie jeździć na tym boisku, nie? A gra w piłkę, z tego co wiem, to nie jest przestępstwo, nie? Także powinny lepiej, żeby grali w piłkę, niż mają co innego robić.
No tak, tylko że jeżeli wchodzi w grę tego typu konflikt, to interesy sprawy robią się trudniejsze, bo tu mogą równie dobrze pojawić się rodzice tych małych dzieci, którzy zarzucą nam, że a jeśli chodzi o teren, to nie jest jakby naszym władcem objęty. To wchodzi w grę kwestia tylko jakiejś dobrej woli zadziałania ze strony władz spółdzielni, żeby te sprzeczne interesy jakoś pogodzić. No ale w takim razie spróbuję coś sobie jeszcze raz, tak?
Dobrze.
To jest boisko... Młodzież niezrzeszona. Powiem poprosił pana Romana Owczarzaka, tak? O udzielenie odpowiedzi na temat Elika. Panie dyrektorze, bardzo proszę do mikrofonu, z tego wygląda, że to jest nagrywane.
Uważaj, będzie zapytany.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o to pytanie, to sprawa jest bardzo prosta. Wstęp do Omeg jest bezpłatny. Do godziny 15, do momentu zakończenia zajęć przy szkole podstawowej numer 1 w gimnazjum, jest podpisana umowa za zgodą tutaj panów burmistrzów. No, była praktycznie szkoła podstawowa i gimnazjum korzysta z tego obiektu. Po godzinie 15 wstęp jest wolny, jest animator zatrudniony na etacie i po prostu decyduje kolejnych zgłoszeń. Te grupy, stosujemy taką zasadę, że grupy, które stale przychodzą, są zorganizowane, wpisują się w grafik, to znakomicie ułatwia korzystanie z tego obiektu. Natomiast proszę pamiętać o tym, że jest tam boisko do piłki nośnej, do piłki środkowej, koszykowej, bieżnia i skocznia w dal. I teraz jest jedna osoba i ona musi pogodzić jak gdyby oczekiwania czy chęci korzystania z tego obiektu przez sporą grupę młodzieży. Ja się tylko cieszę, że są takie osoby, które gdyby im tego czasu brakuje, znaczy, że on się cieszy zainteresowany. Natomiast nie widzę, dopóki jest to bezpłatne, no każdy chce z tego skorzystać, prawda? Natomiast jakieś zasady, no możemy, no nie wiem, chyba nikt nie wymyślał innych zasad, niż jakaś, no w tej chwili nie trudno powiedzieć, no te osoby, no wszyscy nie będą jednocześnie korzystać, prawda? I nie przewidzimy też, że ktoś lepiej chyba mieć zapewnioną jakąś ciągłość szkolenia, czy pewnych grup, które się wpisują i przychodzą regularnie, chcą korzystać z tego w sposób konsekwentny, niż czekać na kogoś przypadkowego złapanki, że przyjdzie i wejdzie, nie wejdzie, prawda? Tu nie ma z tego rozwiązania. Po prostu każdy, kto chce, jest regulamin, korzysta z regulaminu i ma prawo z tego obiektu korzystać w taki sposób, w jaki w danej chwili ma możliwość. No i no, trudno mi coś sobie więcej powiedzieć do tego, że no, zapraszam, po prostu zapraszam, żeby się Państwo byli sobie pewni, zobaczyli w jaki sposób to funkcjonuje i myślę, że wtedy... Proszę? No, po prostu no, tak to wygląda, prawda? A powtarzam, jest to bezpłatne i to jak gdyby no, chętnie jest wielu. Chciałbym jeszcze tego powiedzieć, że dzięki tej uprzejmości jak gdyby Państwa, które narzuciła samorząd, no dochody hali są uszczuplone od miesiąca maja do miesiąca września, dlatego że klientela hali przychodzi sobie na Omeg i tam po prostu za co płacą na hali, to mają bezpłatnie, prawda? I być może są jakieś takie gwestie, że nie wszyscy są, mają taką możliwość skorzystania. Natomiast mówię, priorytetem jest to, że grupy zorganizowane. No grupy, które mają tam jakieś, prawda, swojego kierownika, to są 6-7-osobowe, zresztą jest turnieju, które organizujemy na Orliku, przekonuje, że jest to obiekt potrzebny, na pewno mnóstwo dzieci i młodzieży, zresztą dorosłych również, korzysta z tego obiektu. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo wysłyszę wyjaśnieniami, bardzo proszę.
Pytać, czy Orlik jest czynny weekendy, bo wiem, że wtedy nie był czynny, jak teraz jest sytuacja.
Chodzi o to, że na 6 dni tygodni, w sobotę, w niedzielę jest po prostu. To też wynika z obsady kadrowej, dlatego że jest regulamin pracy, tydzień prawda, 40 godzin, tydzień pracy, a nie mamy takiej możliwości, żeby po prostu etaty są ściśle określone. Niedziela jest włączona, natomiast 6 dni tygodni Orlik jest czynny. Tak.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czy jeszcze. No jeśli chodzi o przystanek, no tam trzeba będzie zobaczyć, no jeżeli coś jest nie tak, no to nie wiem, spanować na przykład, tak? Jeżeli tam jest... Tak, bo brakowało go rzeczywiście. Pan Radisapur, plaża Gościn, no, też zresztą temat się wiąże z też projektem uchwały budżetowej, którą dzisiaj będziemy podejmować i tam jest propozycja właśnie, że umieszczenia, to ja może od razu powiem, tak, jest zapis w uzasadnieniu, żeby już do tego może nie wracać, tak? Bo skoro w interpelacjach został temat poruszony, w uzasadnieniu do tego projektu uchwały budżetowej dokonano zmiany nazwy zadania w ramach posiadanych środków z budowy plaży w miejscowości Gościn na budowę plaży w miejscowości Lubiewo. Dlaczego? Właśnie po kosie zebrano Wińskiego, które odbyło się w poniedziałek o godzinie 17 w Gościnie. Przed tym zebraniem spotkaliśmy się z nadleśniczym nadleśnicza Krawym, panem Edwardem Buśko, w miejscu, które o którym no, wspólnie się okazało po tym spotkaniu, będziemy myśleć jako miejsce pod lokalizację przyszłej plaży. Właściwie mówimy o dwóch miejscach. One znajdują się za ośrodkiem Akme, 200-300 metrów. Jedno miejsce to jest punkt czerpania wody. Drugie miejsce jest to dość rozległa łąka przy leśniczówce tam się znajdujący. I pan leśniczy proponował, by wspólnymi siłami tam właśnie, że tam wspólnymi siłami można zlokalizować plażę. W związku z tym, że to miejsce pierwotnie przewidziane pod lokalizację plaży, jak sami projektanci, przede wszystkim fachowcy, sugerowali, a byliśmy tam z nimi, nie bardzo się nadaje, szczerze mówiąc. Tam na tamte miejsce był już plan, owszem, na taki cel, ale ten plan na przykład wykluczał możliwość wycinki drzew rosnących na linii brzegowej. Tam były ograniczenia, tam byłyby straszliwie trudne procedury środowiskowe, uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Tam ze względu na podmokły teren byłyby olbrzymie koszty, również związane z wymianą gruntu. I tak dalej, i tak dalej. Po spotkaniu z nadleśniczym poprosiliśmy też fachowca właśnie, to jest tej firmy, która miała nam przygotować dokumentację, by pojechał z nami na to miejsce proponowane pod nową lokalizację. I kiedy to obejrzał, stwierdził, że łatwiej byłoby zlokalizować w tym miejscu proponowane przez nadleśnictwo. Raz nie ma tam planu, nie ma takich ograniczeń, jakie plan narzuca. Dwa, jest to wprawdzie teren nadleśnictwa, ale zapisane nie jako leśniski, tylko jako rolny. Tam na tej działce przy leśniczówce. Ewentualnie też zasugerował, że można by było pomyśleć o tym, żeby kąpielisko zlokalizować na nieco mniejszym obszarze przy punkcie ujęcia wody, a plażę z urządzeniami zabawowymi, z jakimiś stołami do grillowania, z boiskiem na przykład do siatkówki plażowej, na tym obszarze bardziej nasłonecznionym, także większym, koło leśniczówki. Dodatkowo jeszcze tam się na miejscu zorientowaliśmy, że tam jest wodociąg, jest ujęcie wody, a więc to tak, wszystko pasuje, to czym lepiej, łatwiej byłoby. I z pewnością, jak mówił fachowiec, z mniejszym kosztem też. No i podczas spotkania wiejskiego przedstawiliśmy argumenty mieszkańcom, które naszym zdaniem przemawiają przeciwko tej pierwotnie planowanej lokalizacji, natomiast za tą lokalizacją nową, jednocześnie mówiąc o tym, że przystąpilibyśmy do tych działań dokumentacyjnych nie teraz, dlatego że no, teraz zależy nam na tym, żeby złożyć wniosek na początku roku do lokalnej grupy rybackiej, a realnym terminem dokończenia dokumentacji, żeby złożyć wniosek, jest tylko termin końca roku jako termin przygotowania dokumentacji na Lubiewo. No gościom po prostu nie ma szans, żeby zdążyć. Dlatego powiedzieliśmy mieszkańcom, żebyśmy w przyszłym roku przygotowali dokumentację na gościom na tą nową lokalizację i że jeżeli wyrażą na to zgodę, to będziemy to realizować. Ja tak w wielkim skrócie, bo była dyskusja, ale przyznać trzeba, że była dyskusja taka na argumenty. I głosowanie, no zdecydowana większość, bo to była proporcja 10 do 1, była za tą nową lokalizacją. Także wiesz, tą propozycję, zebranie wiejskie tą propozycję, powtarzam, rezygnacji z tej pierwotnej lokalizacji, wykonania tych prac planistycznych w następnym roku, ale owszem realizacji dalej tych działań w kierunku usytuowania plaży jak najbardziej w kolejnych latach. I ta wola, żeby wieś miała tę swoją plażę, mimo że jest ośrodek, mimo że jest akt, gdzie masz wstęp bezpłatny, jest, tak? Jest. Ale jest też zgoda na to, żeby zlokalizować w innym miejscu. Pan sołtys potwierdza, tak? Dziękuję bardzo. Pan radny Skrzypczyński, proszę bardzo.
Przewodniczący, chciałem zapytać pana burmistrza, ponieważ mówił pan o przystąpieniu do projektowania czy planu tam zagospodarowania tej części. Jaki jest tytuł własności będzie tej ziemi, żeby powiedzmy można było władać i cokolwiek tam robić?
Czy forma prawna rzeczywiście jest jeszcze do uzgodnienia? Jest jeszcze do uzgodnienia, musimy to rzeczywiście sprecyzować. Tutaj będzie nieodzowna pomoc pana mecenasa niewątpliwie. Jak to zrobić, żeby móc realizować to w porozumieniu z nadleśnictwem, ale już takie projekty realizowaliśmy. Natomiast na przykład otwarty niedawno w Kleśnie plac zabaw został zlokalizowany nie na naszym terenie, tylko na terenie nadleśnictwa na zasadzie użyczenia. Tak. Ja już, przepraszam, bo nie skończyłem jeszcze. Jeśli chodzi o ten off-road, to co pan radny Sapin, no to myślę, że odpowiedziałem, odpowiadając panu Kuchowiczowi, tak, że tutaj, że myślimy o planie, tak, jakby zarezerwowany, zaklepany takiego terenu poprzez plan, poprzez ustanowienie planu na terenie Agencji Nieruchomości Rolnej. Tak, żeby mieć własny miejski teren, ze względu na to właśnie, że są te tradycje, że są ludzie i są możliwości. Drogi zniszczone przez rajd. Oni mieli to uprzątnąć, oni mieli to naprawić. Jeżeli tego nie zrobiono, to po prostu nie otrzymają zezwolenia.
No o to chodzi.
To znaczy na tej chwili to musiałem sprawdzić. Wiem, że deklarowali, że usuną uszkodzenia. Jeśli chodzi o jakieś formalne zgłoszenie, to jest do sprawdzenia. Jak powiemy w tej chwili. No to musimy sprawdzić. W tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Tak. To znaczy... Tak. Oczywiście oni są zobligowani. Tak jak zresztą w przypadku imprez off-roadowych na terenie agencji z tym, że to się spierałem, bo to pan Kuchowicz sprawdził legalnie, że dyrektor może to z tej samej partii, ale to się spieraliśmy mocno akurat. To się spieraliśmy o to sprzątane, bo ja staram się wytłumaczyć, że to jest naturalne, że tam się robią kolejny, bo to jest tego typu teren. Ale to było tak jakby przekomarzanie się. No i to, a jeszcze pan radny Kupczak, przedstawianie projektów radom sołeckim Na przykład Trzebicze jest akurat o tyle obrazowy, że ten projekt był konsultowany z Radą Sołocką, tylko że obecna nic nie zmieniła zdanie, chociażby co do lokalizacji pieca. Poprzednia chciała, żeby został, obecna zdecydowała, żeby go rozebrać, co się wiązało akurat dla budżetu gminy z dodatkowym kosztem. Ale oczywiście nie chcemy nic robić jakby wbrew ludziom i na pewno ważne jest to, żeby konsultować z lokalną społecznością, powiedzmy, tak, te inicjatywy. Zresztą lokalna społeczność, kiedy wnioskuje w swoich planach, w swoich programach rozwoju wsi, bo tutaj akurat tego typu dokument wchodzi w grę, to już w jakiś sposób narzuca nam pewne ramy działania. A te bardzo szczegółowe oczywiście też gotowi jesteśmy uzgadniać. No to może uzupełnić, bo to jeszcze
tylko to nie uzupełnienia, taka informacja została przekazana nie tyle przez Radę Sołecką, co przez sołtysa ówczesnego. No ale tak jak pan burmistrz powiedział, można też postępować właśnie w ten sposób i mamy już taki pierwszy przykład właśnie konsultacji projektu na tym etapie, tak, kiedy jeszcze nie jest zakończony proces przygotowania dokumentacji w Starych Bylicach. Będzie przygotowywana właśnie w trakcie jest, tak, dokumentacja na drogę wraz z odwodnieniem w Starych Bylicach i to właśnie to się odbywa, o czym pan mówi, tak, że konsultujemy to właśnie z miejscową społecznością. Właściwie wyprzedziliśmy pański wniosek.
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym tylko, bardzo proszę pan radny Kupczyk. Może tylko jeszcze to dopowiemy, to co tutaj zastępca sprecyzował, że Rada Sołecka w poprzedniej kadencji, bo w poprzedniej kadencji ten projekt powstał, akurat nie była zapoznana z tym, ponieważ w tej radzie uczestniczyłem. Natomiast w rozmowie z ówczesnym sołtysem uzyskałem odpowiedź, iż on wyraził zgodę na projekt, nie znając jego dokładnego tego projektu, ponieważ myślę, że jeśli to są dofinansowania ze środków unijnych, to ten projekt będzie już z wszelkimi wymogami i wszystkie zostaną zachowane tutaj te odpowiednie wymogi. No bo to stwierdziłem wcześniej, że jest to troszeczkę sprzeczne z tym, jak na przykład mówię, że sanitariaty mają być przygotowane dla osób niepełnosprawnych i tak wykonane, a co najpierw trzeba tego niepełnosprawnego tam zanieść, tak? Wiesz, no nie ma tego podjazdu. To troszeczkę projektem tutaj moim zdaniem przesadził, nie wykonując takiego projektu wjazdu, podjazdu. Niekoniecznie to by musiał być, bo tak tutaj z kierownikiem, żeśmy wcześniej z panem burmistrzem rozmawiali, profesjonalnego, ponieważ to są bardzo wysokie koszty i teren musi być na to przeznaczony, ale może być to tak kolekcjonalnie techniczną, mówiąc, można to obejść w inny sposób i zbudować to jako nawet rampę do dostawy towarów, jeśli ten faktycznie obóz ma być przygotowywany do organizowania imprez okolicznościowych i tym samym można, oczywiście można by było o tym nie mówić, ale takie jest niestety życie, skoro podjazd ma kosztować 30-40 tysięcy złotych, no to jest faktycznie i te wymogi mają być jakieś tam krępe, rureczki, nie rureczki i tak dalej, no to faktycznie te pieniądze są bardzo trudne do pozyskania, natomiast oczywiście jeśli jest taka możliwość, to dlaczego nie, ale można by było to obejść w inny sposób, gdzie by można było to wykorzystać i zadowolić, no przynajmniej w części tą część społeczeństwa, która jest niepełnosprawną, tym bardziej, że to są naprawdę ludzie już pokrzywdzeni przez los, przez życie i jeśli by jeszcze mamy im tym sobie pomagać, no to nie widzę sensu wtedy, aby rady sołeckie, radni istnieli, no bo po co? Dlatego było moją intencją moją intencją było oczywiście przedstawienie tych projektów przed ich korekcjami bądź sklepnięciem, no bo już po zatwierdzeniu wszelkich planów, no to trudno później się z tym borykać. Jeśli to są oczywiście nasze środki własne, to można sobie stosować aneksy, a jeśli chodzi o środki unijne, no to jak wiemy, jest później to bardzo trudne, zwłaszcza do uzyskania ewentualnie dofinansowania po jakichś tam dokonywaniu zmian. Dzięki.
Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze
odpowiedź na interpelację pana Łukasza Kołzana. To sprawy. No, ja chciałem powiedzieć przede wszystkim, że ta północ została, że tak powiem, ruszona przez nas i to w sposób istotny. Powiem tylko tak, w punktach może, bo dużo tego jest. Zajezdnia autobusowa przy zespole szkół, parking przy zespole szkół, nowa elewacja, w części także ocieplenie szkoły całej, nowy plac apelowy, dalej, nowe wymiana okien od strony świetlicy i stołówki, dalej, plac zabaw z programu Radosna Szkoła. No i boisko wielofunkcyjne przy tejże również szkole. Szkoła radykalnie zmieniła nie tylko wygląd, ale funkcjonalność. To jest już zupełnie inny obiekt i zupełnie inna szkoła. Także podczas ostatniego, państwo byliście podczas ostatniego otwarcia, mieliście okazję też widzieć, jak tam się zmieniło. Ale jeśli chodzi o rejon, to są też kolejne działania, bo w tym roku realizujemy oświetlenie przy osiedlu leśnym. Myśleliśmy również, żeby w tym roku złożyć wniosek, bo miała być pula, miała być w LRPO, na kanalizację na obszarach miejskich. No jeszcze na początku roku była mowa o tym, że ta pula, okazało się, że jednak nie, że jednak zarząd województwa się z tego wycofał. No łatwiej jest na obszary wiejskie pozyskać w przypadku tych zadań wodno-kanalizacyjnych. Okazuje się trudniej. Mamy nadzieję, że może w przyszłym roku. Jeżeli nie, to w przyszłym roku rozpoczniemy inwestycje z własnych środków, znaczy chcemy oczywiście, bo to jest kwestia też budżetu, który będzie uchwalany przez Radę, ale rozpocząć tam inwestycje na podwórne już. Chodzi o rury, to znaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji burzowej. I to byłby ten pierwszy krok, ślad za tym poszłaby inwestycja już w kierunku nawierzchni. Najpierw musi być zrobione to, co w ziemi. Uda się nam, to znaczy jeżeli w ogóle będą uruchomione jakieś nabory, tak, powiedzmy tak najpierw, to oczywiście złożymy wniosek i po otrzymaniu dofinansowania będziemy to mogli zrobić przecież na szybciej na pewno, tak. Jeżeli nie, no to potrwa dłużej, ale co roku chcemy, żeby nasze działania tam na Podgórnej no były widoczne i przynosiły jakieś efekty. I tyle w tej chwili mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Pan radny chyba?
Burmistrzu, mam jeszcze taką prośbę dotyczącą Drezdenka Północ, mianowicie o interweniowanie takie w Urzędzie Wojewódzkim odnośnie chodników ogólnie na całym Nowym Drezdenku. Jest tam parę takich miejsc, gdzie jest naprawdę kiepsko wyglądają. Wiem, że to nie dotyczy naszej gminy, że to nie może być robione z funduszy z pieniędzy naszej gminy, ale żeby interweniować w tej sprawie, przypominać. Dziękuję.
W tym tygodniu wstępnie tak dyskutowaliśmy pomysł. Ja nawet dzwoniłem w tej sprawie, już ale to należy do rejonu, do ten kierownik rejonu dróg, bo naszym zdaniem lepiej byłoby, gdybyśmy to wzięli we własne ręce, ale żebyśmy nie finansowali utrzymywania, sprzątania, śnieżania i tak dalej, dróg wojewódzkich z własnego budżetu, zresztą nie możemy tego robić. to myślimy o jakiejś formie porozumienia między gminą, na przykład urzędem marszałkowskim, na mocy którego oni przekazaliby nam na ten cel środki, z zadaniem wraz, ale my, mając to we własnym budżecie, dysponując określonymi możliwościami, mielibyśmy wówczas na pewno lepszy instrument i większe możliwości skutecznego dbania o te tak teraz zaniedbane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, czasami wyglądające okropnie, chodniki, drogi, te żywopłoty, te śmieci tam tkwiące, tak, trawa niekoszona, pomimo częstych monitów, one odpowiadają, że no tyle robią, ile mogą, a mogą niewiele, bo mają takie, a nie inne środki. Nam się wydaje, że gdyby udało się doprowadzić do takiego porozumienia i przekazania środków, my byśmy mogli z pomocą tych środków robić to lepiej i skuteczniej niż Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Skrzypczyński.
Chciałem zapytać, panie burmistrzu, bo pan tu właśnie mówi o Podgórnej, a jestem również zainteresowany tym projekt na modernizację, przebudowę czy rozbudowę ulicy Podgórnej już jest gotowy, tak? No bo to trzeba było powiedzieć mieszkańcom.
Dokumentacja została ukończona, kiedy poszli ze względu na przygody z PKP, no bo pan jak zwykle się długo rzeczy załatwia, uzgodnienia, ale jest zakończona dokumentacja.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, rozumiem, że swój katalog pan wyczerpał. Bardzo proszę pana starostę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowna rado. Działa. Jeżeli chodzi o to nieszczęsne zdarzenie jezdni przy ścieżce rowerowej, pierwsze rowerowe w Gościnie, to już tutaj pan radny często zwraca uwagę. Ale szanowni państwo, jest znak, który informuje o zwężeniu jezdni, jest malowana na linii. W zasadzie to powinno wystarczyć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Najlepszym wyjściem, jak tutaj pan radny sugerował, ja też jestem za tym, żeby zrobić z boku kładkę. Nieduże, to jest nieduży koszt, około byłoby 30-40 tysięcy, może trochę więcej, bo tam trzeba by dokumentację, warunki uzyskać z ochrony środowiska, bo to teraz obojętnie jaką kładkę się wybuduje przez ściek wodny, no to pewne dokumenty, czy po pewne dokumenty trzeba sięgnąć, ale chciałem państwu powiedzieć, że nie ma szans na budowę nawet kładki takiej, żeby ten problem rozwiązać, ponieważ pojazd jest w takiej sytuacji, że na 2012 rok praktycznie nie mamy jak uchwalić budżetu. Po prostu no, budżet nam będzie uchwalała chyba Regionalna Izba Obrachunkowa, bo byliśmy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i ich nie interesuje, jak my to zrobimy. Po prostu mamy to z budżet opracować zgodnie z ustawą o finansach, zresztą pani skarbnik nie wie, jak to jest, a co grozi, jak nie zastosujemy się do ustawy budżetowej, ustawy o finansach, to ustali to nam RIO, już nam tak powiedzieli, a przekroczenie pewnych uprawnień będzie powodowało to, że możemy stanąć przewodnikiem dyscypliny finansów i koło się zamyka. Na przyszłe lata nie planujemy żadnych poważniejszych remontów i inwestycji. Administrujemy tylko tym, co mamy. Zdawałoby się, że środki finansowe, które otrzymaliśmy z tego rządowego planu B Ratujmy Polskie Szpitale, że to uratuje finanse. To nie jest tak, ponieważ te pieniądze, które otrzymaliśmy, to są pieniądze znaczone. To są pieniądze przeznaczone tylko na spłatę zobowiązań za szpital i to jest wszystko. A one rzutują na całe zadłużenie powiatu i na te wszystkie wskaźniki procentowe, których nam nie wolno przekroczyć. To jest jedna sprawa. Druga, no nie wiem, co tam jeszcze zrobić, no najlepsze to byłoby takie wyjście, ale na dzień dzisiejszy no, to zwężenie nieszczęsne będzie musiało być. Jeżeli chodzi o Rubakówkę, no to pan burmistrz tutaj już chyba tak długo wyjaśniał, że wyjaśnił, co mam tutaj dodać. Mogę tylko to, że ostatnio na zarządzie zarzuciłem to gdzieś ślamazarny postęp prac związany właśnie z podziałem geodezyjnym terenu, wydzieleniem działek i wyceną. No zresztą zwracałem uwagę na drugim zarządzie z kolei, że dla mnie śmieszna sprawa, że my pół roku załatwiamy proste sprawy, które wykonują osoby prywatne, to znaczy zakłady prywatne geodezyjne, które powinno zależeć na zarobku i w zasadzie można było uzgodnić szybsze terminy. No, pani naczelnik tłumaczyła, że za wcześniej nie może i tak dalej i w tej chwili niby te prace są już na ukończeniu. Ale nie ma woli, żeby ewentualnie to przekazać dla Zdenka nieodpłatnie i z rozmów, które przeprowadzałem z radnymi, to nie z Zdenka, bo z Zdenka to są wszyscy za tym, to takiej woli nie ma i takiej woli raczej nie będzie. A jeżeli chodzi o tą pomoc, to tak pan burmistrz się pochwalił tą pomocą, to dziękujemy za tą pomoc, panie burmistrzu, w cudzysłowie, bo za tą pomoc jeszcze naliczyli 230 tysięcy odsetek, których nie chcieliście umorzyć, nie? Ja zresztą zarzuciłem to też na którymś zarządzie, że zwracanie się o pomoc do samorządów, o podżelowanie też dla szpitala, to było największą głupotą, jaką mógł zrobić powiat. Ja wtedy akurat nie byłem w tym roku w zarządzie, ponieważ to mógł sam powiat podżerować i spłaciłby, to jest spłata bez liczenia przez tego, kto spłacił odsetek. My zwracamy wam to, co zapłaciliście do banku z odsetkami, jeszcze dodatkowo nam naliczono odsetki i się nikt nie chce zgodzić, żeby te odsetki umorzyć, chociaż muszę powiedzieć, że sprawa ta znajdzie się w sądzie, bo my nie będziemy chcieli tak dobrowolnie zapłacić tych odsetek. To jeżeli chodzi o tą przychodnię, tą nieszczęsną rakówkę. Jeżeli chodzi o te dyżury, które tutaj pan radny Skrzypczyński podniósł tę sprawę, to jest tak rzeczywiście, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że kiedy było słynne porozumienie zielonogórskie i słynny strajk lekarzy rodzinnych, to Narodowy Fundusz zwracał się do wszystkich szpitali, żeby otworzyć pomoc ambulatoryjną, obojętnie w jaki sposób. I między innymi tą pomoc ambulatoryjną udzielano w szpitalu drezdeneckim w ambulatorium w ramach normalnych przyjęć. W tej chwili przepisy się zmieniły i tak samo było w Szczelcach. A w Szczelcach ten punkt ambulatoryjny istnieje chyba, jeszcze pan, panie Jurku, pracował w sanepidzie bodajże, tak? Także on był tam. Ten punkt tam istniał już za SPZOZ-u i istnieje do dzisiaj, ale byłem w tej sprawie, interweniowałem u prezesa, kilka razy byłem, prezes ostatnio na zgromadzeniu wspólników powiedział, że nikt tam nikogo nie wyprosi z mieszkańców do Zdenka, bo im kto przyjdzie, skurowa niech nawet przyjedzie, ponieważ dalej będą świadczyć usługi ambulatoryjne, chociaż to jest niezgodne z prawem. No teraz, w Szczelcach jest pomoc ambulatoryjna udzielana zgodnie z prawem, ponieważ to jest w statucie spółki i jest osobne pomieszczenie. Lekarze mają osobne umowy i to samo musiałoby być tu w szpitalu. Musiałoby być osobne pomieszczenie, nie wolno łączyć pomocy ambulatoryjnej w izbie przyjęć. W tej chwili to już są sprawy niedopuszczalne. Tak Narodowy Fundusz traktuje tę sprawę. Inaczej traktował jakiejś dyrektorowi, przypomniałem, że jak było strajk, to prosili na kolanach, żeby szpitale przyjmowały w izbach przyjęć, a teraz, że niestety nie wolno, lekarze osobne umowy i osobne pomieszczenia mają być wydzielone ewentualnie w szpitalu i można się starać o kontraktowanie. No to tak trochę w tej chwili w szpitalu zabierać, wydzielać pomieszczenia, to nie bardzo jest gdzie. Aczkolwiek jest tak, że lekarze przyjmują, no i panie Jurku, nie mają za to dodatkowe nic spłacone. Przyjmują normalnie w godzinach, tak jak to mają zapisane na izbie przyjęć. Dziękuję, to ja mówię za wszystko.
to przyjmują, ale ja mówię o tym, że te ogłoszenia, które widnieją tam przed izbami przyjęć, to powodują to, że mniej przebojowy pacjent, to przeczytawszy takie ogłoszenie, jedzie do Strzelc.
Informacja o tym, że istnieje ambulatorium w Strzelcach, to musi być. Oni mają to zakontraktowane, tego i o innych świadczeniach, jakie są oddziały, gdzie co, gdzie spółka świadczy swoje usługi, ona po prostu informuje, że pomoc ambulatoryjna udzielana jest w Strzelcach, no, a tutaj też jest udzielana, której szpital jest na miejscu, któremu nikt nie zabiera. Nie, jeżeli ktoś odesłał kogoś do Strzelc, ja tu nie chcę się sprzeczać, jeżeli ktoś odesłał do Strzelc, to trzeba zgłosić do prezesa i prezes będzie z tego wyciągał odpowiednie wnioski. Jedna taka sytuacja była, że lekarz przyjął i tam zaczął coś, jakbym chciał, to bym mógł odesłać, no i za to tam trochę było nieprzyjemności.
Panie starosta, ja nie twierdzę, że lekarze nie przyjmują, tylko przyjeżdża. Ktoś tam, powiedzmy, z Gościnia, z Trzebicza przeczyta, że ambulatoryjni nie są przyjmowani, tylko przyjmowani są w Strzelcach i wsiada w samochód i jedzie do Strzelec. O to mi chodzi, żeby była informacja taka, że również w Drezdenku może skorzystać z tej pomocy ambulatoryjnej.
Tym, że oficjalnie, też powiedziałem, oficjalnie nie mogą takiej informacji udzielać, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia... No. Nie, obojętnie jaka karta, proszę Państwa, to nie jest tak prosto, bo Narodowy Fundusz naliczy sobie jakieś tam z tego tytułu kary. No ja nie chcę dywagować, trudno mi w ich przepisy sięgać, ile to, jakie to mogą być kary, ale nie może być tak, że przyjmują to normalnie, nieformalnie, ale nie może, że oficjalnie wyjaśnią, że przyjmujemy. Wszyscy wiedzą, że każdy się zgłasza, proszę mi pokazać chorego z Drezdenka, Trzebicza, Gościnia, Goszczanowa, Goszczanowca, że jedzie do Strzelec. No wszyscy przyjeżdżają na izbę przyjęć, na izbę przyjęć do szpitala i tam są przyjmowani. Z tym, że czasami jest tak, że chorzy nadużywają. Nie idą do lekarza rodzinnego i on przychodzi sobie po normalną poradę lekarską do szpitala, no bo nie był u lekarza rodzinnego, nie wiadomo z jakiego powodu, czy mu się nie chciało, czy się spóźnił. No w takich przypadkach to po prostu lekarze będą odsyłać tak jak tutaj, tak i tak samo w Strzelcach. Po prostu nie będą przyjmować.
Panie starosto, ja mam jedno rozwiązanie na tą sytuację. Te ogłoszenia, które tam wiszą, trzeba je tak powiesić, żeby za mocno ich nie było widać. I będzie sprawa za...
Może, też tak uważam i ja spróbuję z prezesem porozmawiać. Żeby to usunąć, ale to sprawę
zaoczoną.
W takich miejscach, żeby
to źle, żeby to wisieć. Ale tak, żeby ich nie było tak za mocno widać. I nie będzie, będzie po temacie. Bardzo dziękuję, panie starosto. Pan radny Śluga, proszę bardzo.
Panie starosto, bardzo się cieszę, że ma pan też takie zdanie, że najlepiej kładkę zrobić, więc jeśli ktoś chce, no to usilnie do tego dąży. Więc tego, ale panie starosto, przed wakacjami na zadane pytanie odpowiedział pan w ten sposób, że będzie to zwężenie oznakowane inaczej, ponieważ sam znak, pan wie tam, że tam jest linia namalowana, natomiast obcy kierowcy, którzy dojeżdżają do ośrodka, tym bardziej z samochodu osobowego, nie widać tej linii. To jedno, a drugie, nie dalej jak 20-30 metrów dalej jest następny znak, koniec ścieżki pieszo-rowerowej, na środku stoją słupy, nie? I wszyscy znowu na jezdnię wychodzą, bo z wózkami czy okulach osoby nie zmieszczą się na tym chodniku. No dobrze, i ludzie znowu wychodzą na jezdnię. Ale... No dobrze. Ja cały czas twierdzę, że projekt tej ścieżki jest sknocony i to mi nikt nie powie. To co wiem, to w momencie, kiedy się kończy ścieżka pieszo-rowerowa, dalsze przejście powinno być, miało być już na terenie ośrodka. Do dnia dzisiejszego tego nie jest zrobione.
I oby te moje słowa obróciły się błoto, czy jakoś, żeby tam nie było wypadku. Na razie ludzie dążą odskoczyć.
Jest to
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie starosto. Zamykam punkt siódmy.
Póki co, ja tam jednak codziennie słyszę to. I póki będę na każdym sensie to mówił, tak samo jak o zmianie częstotliwości światu na następnej naszej grupy.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt siódmy, przechodzimy do punktu ósmego. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku. Informuję wszystkich, że informacje radni otrzymali na komisjach. Mieli możliwość przedyskutowania. Czy ktoś z pani panów radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Mówię dziękuję. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brezdenko wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, druk nr 88/11. Projekt uchwały był dyskutowany na komisjach. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Bardzo proszę, kto z pani panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę podniesienie ręki do góry. 10 głosów za. Informuję, że w tej chwili na sali znajduje się 10 radnych. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, druk nr 89/11. Jest to projekt, w którym planowane jest zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne pod nazwą utworzenie Parku Kultur Świata. Projekt był dyskutowany na komisjach. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, druk nr 90/11. Jest to projekt na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa i gminy infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych. Projekt był omawiany na komisjach. Czy ktoś chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta gminy Brezdenko na 2011 rok, druk nr 91/11. Projekt był omawiany na komisjach. Dzisiaj otrzymaliśmy poprawioną wersję uzasadnienia do projektu uchwały. Czy ktoś chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta gminy Brezdenko, druk nr 92/11. Projekt również był omawiany na komisjach. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. 10 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Panie burmistrzu, sąd.
Ja jeszcze może wyjaśnię, bo no, tak jak pan radny Szybciński pytał, ja dostałem to też przed sesją, wracając z Banku Gospodarstwa Krajowego z Piły. I a propos uchwały, to też pan sekretarz przygotował ładny materiał, z którego wynika, że rozporządzenie daje burmistrzowi te kompetencje do określania zarządzeniem podmiotów, które będą tę pracę wykorzystywały, skazanych. I stąd to zarządzenie, o którym wspominałem, z 22 chyba sierpnia bieżącego roku, wyznaczające chyba tam jest spółka PGKiN oraz Centrum Integracji Społecznej, tak? Jako te...
Nie może być integracji społecznej.
PGKiN nie może być... Tak. Tak, a w tej chwili rozporządzeniem, ja mogę tu zacytować nawet, jest to wreszcie burmistrza.
Znaczy ja jestem zobowiązany dokończyć jak gdyby tutaj, bo zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, Rada otrzymuje informacje na temat podmiotów, które pan burmistrz wyznaczył do wykonywania tych prac, jak również o opinii prezesa rejonowego Sądu Rejonowego w Strzelcach Karyńskich. On bowiem prognozuje, jaka będzie liczba koniecznych miejsc pracy. Pan prezes prognozuje w skali roku ocenę na od 120 do 130 skazanych, tyle mniej więcej przewiduje, że będzie miał orzeczone ten nakaz pracy społecznie użytecznej i z ich strony będzie to około 25 godzin odpłatnej dozorowanej pracy miesięcznie. Tu jeszcze uzupełniając, jednostki wymienione w rozporządzeniu nie mają prawa odmówić, także pan prezes...
Proszę państwa, bardzo proszę o spokój, ponieważ zagłuszacie pana sekretarza.
Dziękuję bardzo. Te jednostki, tak jak wspomniałem, nie mają prawa odmówić i ze sporządzeniem wynika to, że pan prezes po prostu kieruje do tych jednostek, bo już musi wyznaczyć takie jednostki. Tutaj pan burmistrz wspomniał o PGKiN-u. Zgodnie z rozporządzeniem jedynie te przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, spółki prawa handlowego, w których gmina posiada 100% udziałów, mogą być wyznaczane. Także nasz PGK nie może być. My posiadamy 100% udziałów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 15. Wolne wnioski. Chciałbym państwa poinformować, że na moje ręce wpłynęły następujące pisma. Pismo ze Stowarzyszenia Producentów Dziennikarzy Radiowych, projekt Zachować Trzeźwy Umysł. Wpłynęły podziękowania za udział dzieci i młodzieży w kampanii Zachować Trzeźwy Umysł. Jednocześnie poinformowano nas, że wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele z naszej gminy, może gminy, nie jest tego dużo, są to następujące osoby: Amelia Pużycka, Remigiusz Pużycki, Monika Kardacka, Krzysztof Cieślewicz i Julia Francuzik. Zgodnie z tym, co tutaj koordynator kampanii pisze, nagrody zostaną przekazane pocztą do laureatów. Chciałbym państwa poinformować, że zgodnie z zaproszeniem przewodniczącego Rady Powiatu 22 września, czwartek o godzinie 14 w sali w Starostwie Powiatowym odbędzie się sesja, 11 sesja Rady Powiatu Strzelecko-Drodzyneckiego. Chciałbym poinformować, że wpłynęło pismo od pani sołtys Filibiatów, w którym wyznacza zgodnie ze statutem na 28 września 2011 roku na godzinę 11 wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Odbędą się o godzinie 17 w karczmie Lubiatka 28 września. Gdyby ktoś był zainteresowany, bardzo proszę. Chciałbym poinformować również, że w ślad za informacją o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie naszej uchwały o opłatach przedszkolnych, mówiąc w skrócie, wpłynęło również rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym pani nadzór prawny wojewody uchyla w części, stwierdza nieważność w części. Paragraf trzeci, ustęp trzeci, paragraf czwarty, piąty, szósty, siódmy uchwały.
Wobec tego, panie burmistrzu, będziemy chyba musieli do tego podejść jeszcze raz.
A to jest aktualne, tak?
Tak. Z tego co widzę, tak. Uchwała numer 11/84 wydana na 2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku. Wpłynęło wczoraj także.
Ona tam tylko ta uchwała jest uchylona tylko w części, która, to znaczy tak, ta część, która została uchylona, nie wpływa na czynności, jakie przedszkole jest zobowiązane i ma uprawnienia wykonywać. Nadzór stwierdził, że po prostu wykroczono poza delegację i po rozmowie z panem naczelnym wydziału, z panem dyrektorem wydziału nadzoru, panem Kaczmarek, mówił, że po prostu nie mamy z tym nic robić, a tak powiem. No, po prostu ta część została uchylona i bo ona nie mogła się znaleźć w tej uchwale, natomiast cała uchwała w dalszej części jest ważna i możemy spokojnie stosować zasady nieokreślone. Bardzo dobrze. W związku z tym jeszcze chciałem państwa poinformować, że w dniu 14 października 2011 roku o godzinie 18 odbędą się wybory sołtysa w Lipnie. Z panią sołtys ustaliliśmy taką datę. Gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszamy. I informuję jednocześnie, proszę państwa, że termin następnej sesji wyznaczam obligatoryjnie na 25 października 2011 roku na godzinę 15. Tak, wyznaczam obligatoryjnie z tego względu, że chcę mieć już tą datę, ponieważ zgodnie z państwa sugestią wystosuję zaproszenie do dyrektora oddziału Zielonogórskiego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i nie chciałbym już w tym terminie kombinować nic. 25 października to jest wtorek, godzina 15. To jest wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Ja tylko chciałem, bo bardzo się ucieszyłem tą informacją, że nasze dzieci czy młodzież w tym konkursie sprawnej Cześć Umysł, żeby pan przewodniczący był uprzejmy nawiązać kontakt z redakcją naszej gazety i opublikować, bo te dzieci się będą cieszyły z tego. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie radny.
Panie przewodniczący, tutaj w tym miejscu chciałbym się zwrócić do pana Lukaszewskiego. Jeśli pan jest miejscowym, lokalnym dziennikarzem, to obowiązuje sumienność. I pisząc o sprawozdanie z ostatniej rady, sprawozdania pisze się bezosobowo. Wtrąca pan bardzo wiele pan swoich odczuć, czy słusznych, czy niesłusznych, no to pomilczę to, ale jeśli pan pisze sprawozdanie, jest to bezosobowo i tak samo jak protokół się pisze, bez wtrącania swoich zdań. Chodzi mi o stwierdzenie, że uważa pan, że niepotrzebna jest plaża w Gościmiu pomiędzy dwoma już istniejącymi. Ale to w takiej formie zostało napisane, że wielu mieszkańców po przeczytaniu to w internecie dzwoniło do mnie, że Rada już przegłosowała to. Więc jeśli pan pisze, to proszę nie wtrącać swoich słów. Osobny artykuł, proszę bardzo. Wtedy będzie podpisany jako pan, a nie jako sprawozdanie z Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę to napisać.
Panowie, mam prośbę. Podyskutujcie sobie na ten temat.
Proszę to napisać wtedy, że obrady Rady Miejskiej według mojej opinii. A nie, że obrady rady miejskiej. To wyglądało,
panowie,
wygląda
bardzo
na każdym razem, jakby to był protokół.
Bardzo proszę, bardzo proszę, ustalcie sobie, wyjaśnijcie sobie wątpliwości w kuluarach. Jeżeli nie ma więcej wniosków ani informacji, zamykam obrady 12 sesji Rady Miejskiej w Drezdenku. Dziękuję bardzo.